Jak się przyjeżdża do takiego miasta wielkiego jak Nowy Jork, to potrzeba jest przewodnika. Jeżeli mieliście takie doświadczenie, kiedy przyjeżdżacie do innego miasta, obcego, to zawsze jest taki moment, że zatrzymujemy się, nie wiedząc, gdzie jechać i pytamy się jakiejś osoby, podając adres, ulicę. I często jest tak, że osoba, która zaczyna nam tłumaczyć, wyjaśnia, że trzeba pojechać w lewo, potem w prawo, druga przecznica w lewo, natomiast jeszcze po 500 metrach przejechać znowu w lewo i w prawo. I kiedy tak słuchamy, to tak myślimy sobie, ojej, chyba nie zapamiętam tego wszystkiego. I często tak jest, że gubimy się w tym momencie, kiedy ktoś nam tłumaczy to, jak mamy dojechać. Ale najlepszą rzeczą jest wtedy i parę razy doświadczyłem to i też sam zastosowałem, kiedy ktoś, kto widzi, że jesteśmy obcy w tym mieście, poprosi nas, żebyśmy szli albo jechali za nim. I że wtedy on staje się naszym przewodnikiem, jest z nami w tej drodze. I wtedy czujemy się bezpiecznie, wtedy jest taki komfort, że już nie musimy się martwić, obliczać i patrzeć na mapę, ale po prostu wpatrzeni w tego przewodnika jedziemy, czy idziemy i trafiamy do tego miejsca, do którego mieliśmy dotrzeć. I to jest to słowo, które Jezus też przekazuje swoim uczniom przed odejściem. Nie zostawię was sierotami, ale przyjdę do was. Poślę innego opiekuna, poślę innego przewodnika. I to jest to słowo, które uczniowie otrzymali od Jezusa. I natomiast w 16 rozdziale, jeszcze w 7 wierszu, Pan Jezus potwierdza to, mówiąc, że lepiej jest dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. I to było takie troszeczkę niekomfortowe dla uczniów, ponieważ do końca nie rozumieli całej sytuacji. Z jednej strony Jezus mówi, że musi odejść i to będzie lepsze dla was, a z drugiej strony mówi, że nie zostawi was sierotami i będzie z wami. I to był taki moment przełomowy, w którym trudno było zrozumieć tak naprawdę, jaka rzeczywistość się wydarzy. Pomyślmy, jakie by to miało skutki, gdyby Jezus pozostawał dalej na ziemi. Na pewno wszyscy, którzy poznaliby Jezusa, czy słyszeli o Jezusie, próbowaliby w jakiś sposób, czy chociaż raz w życiu, czy jakiś czas pójść na pielgrzymkę, żeby spotkać się z tym Jezusem. Znaleźć Go w tym miejscu, w którym On jest. Czy byłoby to w Jerozolimie, więc pielgrzymki szłyby wciąż i wciąż do Jerozolimy, jak to ma miejsce zawsze na czas świąt w Izraelu. I tak jak jeszcze młody Pan Jezus z rodzicami również wybrał się na tą pielgrzymkę do Jerozolimy. I myślę, że tak bez końca trwałyby te pielgrzymki, ale kiedy spoglądamy na słowa Jezusa i na całość zwiastowania Ewangelii, na całość przesłania Ewangelii, to widzimy, że Jezusowi nie chodziło o to, by wszyscy przyszli do Niego i spoglądali, i przebywali z Nim i pocieszyli się przez chwilę. Ale Bożą wolą było to, by odnowić, odrestaurować, odbudować Królestwo Boże, do którego wszyscy mamy być zaproszeni i chce nas przygarnąć. I osoba Jezusa Chrystusa jest tutaj decydującą w tym, by wejść do tego Królestwa, by zamieszkać, by być nazwanym dzieckiem Bożym. I ten 14 i 16 rozdział Ewangelii Jana jest tą, można powiedzieć, taką klasyczną wypowiedzią na temat opiekuna, na temat osoby Ducha Świętego. I tym kluczowym słowem dotyczącym parakletosa, tego pocieszyciela, tego, który ma być z nami. To słowo greckie parakletos, ono mówi o tym, że to jest osoba, która jest przywołana w jakiejś sytuacji, w której jest potrzeba. Czy to w sądzie, czy to z jakiej dziedziny prawa, gdziekolwiek ktoś miał być reprezentowany, czy to miała być obrona oskarżonego. To słowo parakletos wyraża właśnie tą osobę, która jest przywołana w celu takiego reprezentowania i bycia takim pomocnikiem w tej trudnej sytuacji. Dlatego warto się zastanowić nad tym, kim jest ten pocieszyciel, którego Jezus obiecał posłać. I dzisiaj czytaliśmy również słowa, które mówiły o tym wcześniej jako obiecane wydarzenie, a Piotr dosłownie te słowa z Joela cytował w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany, kiedy ta rzeczywistość się spełniła. W tym 14 rozdziale, w 18 wierszu, pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, to Jezus mówi: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To znaczy, że Jezus przychodzi w postaci Ducha Człowieka, Ducha Świętego do człowieka, który go przyjmuje. To znaczy, że Jezus jest obecny w nas i przez Ducha Świętego zamieszkuje w nas. Apostoł Paweł nazywa to potem świątynią Ducha Świętego. I kiedy do Koryntian mówi: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią, w której Duch Święty mieszka? Duch Święty to Jezus w nas. I w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 12 wierszu, kiedy słyszymy te słowa: tym, którzy zaś Go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi. To są ci, w których Duch Święty zamieszkuje. I w ten sposób może być jednocześnie w wielu osobach. To jest ta ekonomia Bożego zbawienia. To jest ta ekonomia Bożego pomnożenia. To jest ta ekonomia Bożego wszechmocnego bycia tutaj pośród swojego ludu. Jest dla nich bliski, jest zawsze gotowy do rozmowy. Nie musimy pielgrzymować do Jerozolimy, nie musimy pielgrzymować do innych miejsc, nie musimy go szukać, ale on jest darem dla nas, jest w nas, jest do dyspozycji dla nas 24 godziny na dobę. W każdej chwili możemy się zwrócić, w każdej chwili możemy go pytać, w każdej chwili korzystać z jego obecności, z jego nauki. Bo też o tym Pan Jezus mówi, że przypomni nam to wszystko. I oczywiście, kiedy Jezus mówi, że przyjdzie do was, przyjdę do was w 18 wierszu, to również mówi o swoim powtórnym przyjściu do tych, którzy Go miłują. Do tych, którzy oczekują Go. I list do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w 28 wierszu jeszcze potem wyraża to w dosyć taki dobitny sposób, że kiedy drugi raz ukaże się Jezus Chrystus, ukaże się tym, którzy Go wyczekują. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie do was, to mówi o tym, że przyjdzie w Duchu Świętym i ten Duch Święty zostanie zesłany i zamieszka w was, ale również mówi o przyjściu powtórnym. Na to przyjście czekamy, na to przyjście dzisiaj Duch Święty nas przygotowuje. On, który zamieszkał w nas, przygotowuje nas na to pełne rozwiązanie rzeczywistości Królestwa Bożego. Po drugie, Duch Święty jest pocieszycielem i pomocnikiem, jak Pan Jezus mówi. W 16 wierszu Jezus mówi: natomiast będę prosił Ojca i da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Opiekuna, czy też tak jak to słowo parakletos greckie mówi, pocieszyciela. Ktoś, kto się troszczy, ktoś, kto jest w każdej sytuacji mojego życia, ktoś, kto pociesza, ktoś, kto jest pomocnikiem, pośrednikiem, ktoś, kto jest rzecznikiem, jest adwokatem. I Duch Święty spełnia tych wiele ról i często możemy zaobserwować osoby, które są takimi pomocnikami dla innych. I taką świadomość możemy mieć, że Duch Święty jest stale we mnie, że jest stale moim pomocnikiem. Są sytuacje nieraz trudne, są sytuacje, można powiedzieć, grozy w naszym życiu, ale kiedy jako dzieci Boże uświadomimy sobie, że Duch Święty jest w nas, że to sam Jezus Chrystus w osobie Ducha Świętego jest w nas, to jest to słowo pocieszenia i wiemy, że w każdej chwili możemy zawołać, że w każdej chwili możemy wzywać pomocy i ratunku. Że w każdej chwili, kiedy nie wiemy, co powiedzieć, to również Duch Święty jest tym, który zna słowa i będzie mógł je wypowiadać. Po trzecie, Duch Święty jest Duchem Prawdy. W 17 wierszu tego rozdziału Jezus mówi: Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Ducha prawdy. Duch Jezusa będzie mieszkał w tych, którzy go przyjęli, i będzie w nich pozostawał. A zatem nie musimy stale prosić o Ducha Świętego. Nie musimy prosić o nowe wylanie Ducha Świętego. Kiedy rodzimy się jako Boże dzieci, rodzimy się również jako ci, którzy są narodzeni z Ducha. Jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym. Jesteśmy zanurzeni w tej nowej rzeczywistości. I nie musimy żyć w obawie, że go stracimy. Obawę musimy nosić w swoim sercu, żeby go nie zasmucić. Bo to może się dziać i to się dzieje w naszym życiu, że jesteśmy w stanie zasmucić, przygasić Ducha Świętego. I oczywiście jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który jest grzechem odrzucenia prawdy, odrzucenia Jezusa, odrzucenia tego, który chce naszego odkupienia. Ludzie, którzy nie posiadają Ducha Świętego, nie mogą nic przyjąć z tej rzeczywistości, o której Jezus mówi. Nie są w stanie, dlatego że apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 14 wierszu mówi, że człowiek zmysłowy nie jest w stanie i nie może przyjąć spraw Ducha Bożego. Żeby to zrozumieć i przyjąć, to trzeba narodzić się na nowo, tak jak Pan Jezus powiedział do Nikodema, a żeby wejść do Królestwa Bożego i pojąć tą rzeczywistość i znaleźć się w niej, należy się narodzić na nowo. I nikt, kto tego nie przeżyje i tego nie doświadczy, nie może zrozumieć z tej duchowej rzeczywistości tak naprawdę nic. Ani jej widać nie można, ani nie rozpoznać. Natomiast Jezus mówi, że wy będziecie rozpoznawali, wy będziecie widzieli, wy będziecie doświadczali. W związku z tym, jak Duch Święty działa, jak wygląda Jego działanie, skoro to jest Jezus obecny w nas, skoro to jest Pocieszyciel i Pomocnik, i skoro to jest Duch Prawdy, to w jaki sposób wygląda Jego działanie? I po pierwsze, to działanie, które wynika właśnie z faktu, że Duch Święty to Jezus w nas. Jezus mówi, zamieszkamy razem z Ojcem, i w 23 wierszu mówi, przyjdziemy, zatrzymamy się, pozostaniemy w Nim. I to jest jedna z piękniejszych obietnic Nowego Testamentu, kiedy Jezus mówi, że do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się, nie jako goście tylko, ale Jezus chce przyjść i chce być tym, który jest Panem życia mojego i Twojego. I to jest wyzwanie dla nas ludzi. Przyjęcie Jezusa, zaproszenie Go do swojego serca jest zaproszeniem do tego, by On stał się Panem mojego życia. By On to życie w całości przekształcił, przemienił na swój obraz i na swoje podobieństwo. I kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas, to rozpoczyna się ten proces przemiany, uświęcenia. Jeden z teologów powiedział, że największą pracą, jaką Duch Święty wykonuje w człowieku, to ta przemiana ludzkiego życia. Nikt nie jest tego w stanie dokonać. My sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Sami wielokrotnie chcielibyśmy zmienić swoje życie, ale nie jesteśmy w stanie tego dokonać, ponieważ to musi się dokonać od naszego wnętrza. Poprzez zasiane Boże Słowo i poprzez obecność Ducha Świętego. I poprzez kontynuację w tym procesie uświęcenia, korzystania z Jego Słowa, korzystania ze wspólnoty, korzystania z tych darów, które Bóg daje. Chce kształtować nasze życie według swoich potrzeb, bo to Jezus chce posyłać Kościół, to Jezus chce posyłać uczniów do tego świata. Dlatego mówi, że kiedy pośle was, to również ten pomocnik, ten adwokat, ten rzecznik, ten pocieszyciel i ten nauczyciel będzie z wami. I pouczy was w każdym momencie o tym, co macie powiedzieć. W 15 rozdziale, potem tym okrzewie winnym, w 5 wierszu Jezus mówi, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu. Jezus chce być tym, który na trwale przemienia moje życie i na trwale je łączy ze sobą. To nie jest tylko na 5 lat, ale życie z Jezusem rozpoczyna się i ono jest procesem rosnącym i wciąż rosnącym i powiększającym się. Obecność Jezusa jest dla Jego uczniów realna, bo mogą Go dostrzec. I w 19 wierszu, kiedy Jezus mówi, jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie oglądał, to mówi do uczniów, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. Będziecie oglądać mnie oczyma duchowymi, ducha wiary. I kiedy apostoł Paweł modli się o Kościół w Efezie, to również modli się o to, by oczy ich serca były otwarte, by mogli dostrzec te dzieła Boże, by mogli dostrzec tą potęgę i moc Boga, by mogli odkryć to i żyć doświadczeniem tego. Jezus jest uwielbiony przez Ducha Świętego i w tym 16 rozdziale, potem 14 wierszu, czytamy, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Znajdujemy się w tej stałej relacji, kiedy Jezus chce mówić do nas, kiedy chce nas przemieniać i chce, by Jego autorytet w naszym życiu był wykorzystany. Ale jednocześnie Duch Święty jest tym, który wciąż i wciąż kieruje naszą uwagę na Chrystusa. Kiedy to nie On sam, ale Jego służebna rola wskazuje na Chrystusa i wysłanie Kościoła, wysłanie uczniów i to wspomaganie przez Ducha Świętego wciąż i wciąż jest skierowane na Chrystusa. I to działanie Ducha Świętego możemy rozpoznać po tym, kiedy właśnie Jezus jest wyniesiony na piedestał, nie człowiek, ale Jezus Chrystus. I kiedy Jezus Chrystus jest uwielbiony, kiedy Jego imię jest wywyższone, nie ludzie, ale Jezus Chrystus. Dzisiaj możemy dostrzec wiele miejsc i wiele przykładów, kiedy ludzi wynosi się na ołtarze, kiedy pewne jeszcze przedmioty są traktowane jako relikwie i to jest traktowane jeszcze jako obecność kogoś pośród nas. Jeżeli Kościół spełnia swoją rolę misyjną, to tylko i wyłącznie w tym celu, aby ukazać Jezusa Chrystusa, aby Jezus Chrystus był tym, który jest Panem i Bogiem. Jeżeli prezydent czy jakiś wyższy urzędnik ma jakiegoś sekretarza, to ten sekretarz nie pisze o sobie, nie przedstawia swojej osoby, ale przedstawia to, co jest zapisane tak, jak powiedział to ten prezydent czy ten dostojnik. I kiedy czytamy takie pismo od prezydenta, to czytamy to pismo jako dosłowne słowa płynące z jego ust. I być może ktoś inny to napisał. Ale ten, kto napisał to, miał tą rolę służebną, żeby słowa prezydenta wypowiedziane zostały przekazane do tej grupy ludzi, do której były skierowane. I pamiętam, kiedy mieliśmy w Malborku jubileusz stulecia Kościoła i dostaliśmy życzenia od prezydenta Kwaśniewskiego, to było wiadomo, że ktoś spośród sekretarzy napisał te słowa, ale tam były jego słowa i tam był jego podpis. I to pismo niosło ze sobą autorytet prezydenta. I kiedy Jezus przekazuje słowa przez swoich uczniów, kiedy posyła Ducha Świętego i kiedy te słowa są przekazywane ustnie, kiedy te słowa są zapisywane, to one są słowami od samego Jezusa, który przekazuje i budzi tymi słowami naszą wiarę i naszą ufność. Kiedy czytamy dzisiaj Jego Słowo, to nie koncentrujemy się na tym, czy to apostoł Paweł, czy to Jan, czy to inny spośród autorów, ale koncentrujemy się na osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy Kościół w Koryncie toczył spory, kto jest czyj i kto jest ważniejszy, to apostoł Paweł znowu koryguje Kościół w Koryncie, mówiąc, że któż to jest Paweł, któż to jest Apollos. Myśmy tylko współpracownikami, myśmy tylko sługami, mówi Paweł. A najważniejszym jest ten, który buduje, budowniczym jest Bóg na tym fundamencie Chrystusa. I cokolwiek robimy, ktokolwiek uczestniczy w tej budowie, to Chrystus jest najważniejszy. To Duch Święty dokonuje tego dzieła i tej pracy w nas, by Chrystus się objawił w tym świecie. By Chrystus jako światłość mógł być widoczny. Przeze mnie i przez Ciebie. I to jest ta praca Ducha Świętego, która wciąż i wciąż jest wykonywana. Wywyższenie Chrystusa. Po drugie, to działanie, które jest związane z tym właśnie, że Duch jest pomocnikiem, że Duch Święty pomaga. Ma tą rolę reprezentowania i zastępowania Jezusa. I to my jesteśmy reprezentantami Jezusa Chrystusa. Każde dziecko Boże, każdy wierzący człowiek w Kościele Jezusa Chrystusa jest Jego reprezentantem. Inne słowo, które Nowy Testament również używa, to to, że jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa. Ambasadorami Królestwa Bożego, do którego zostaliśmy włączeni. I kiedy są jakieś mistrzostwa świata czy Europy, to zawsze drużyna, która jedzie na te mistrzostwa, reprezentuje kraj. Jeżeli drużyny składające się z poszczególnych osób przyjeżdżają na mistrzostwa, to one nie reprezentują siebie, ale niosą flagę danego kraju i reprezentują kraj. I kiedy Jezus posyła nas do tego świata, to my mamy ten sztandar Chrystusa podniesiony, wskazując i ogłaszając Królestwo Boże, ogłaszając, że to jest ten Król i to jest ten Pan, który przyszedł i daje nam nowe życie i daje nam nową rzeczywistość Królestwa Bożego, do którego każdy może być włączony. I do tego zadania Pan Jezus powołał swoich uczniów. I do tego zadania w tym świecie tak bardzo potrzebny, konieczny był i jest Duch Święty. Kościół do dzisiejszego czasu nie ostałby się, gdyby nie obecność Ducha Świętego. Przez wszystkie problemy i pogromy i prześladowania i rozłamy, rozdźwięki, jakie Kościół do dzisiaj przechodzi, gdyby nie Duch Święty, to dzisiaj nie oglądalibyśmy Kościoła. Ale wciąż na nowo Kościół żyje. Dlatego, że to sam Jezus Chrystus w osobie Ducha Świętego, poprzez posłusznych, miłujących Go, wierzących naśladowców, gotowych oddać swoje życie, gotowych na prześladowania, gotowych na cierpienia, Słowo jest zasiewane. Zresztą w przypowieściach wielu Pan Jezus o tym mówił. Czy o ziarnie gorczycznym, czy o tym zakwasie, że już to Królestwo Boże jest pośród nas i ono zaczyna rosnąć, zaczyna być tym rosnącym ciastem czy rozrastającym się krzewem gorczycy, które już nie zostanie nigdy wyplenione. I to są ciekawe przypowieści, które warto przy okazji tego dnia zesłania Ducha Świętego przypomnieć sobie, dlatego że to, co dzisiaj przeżywamy, kiedy Duch Święty nas posyła i wspomaga w misji ogłaszania Królestwa Bożego, to jest to dzieło, które Pan Jezus zapowiadał i o którym mówił w przypowieściach. I to Królestwo Boże rozwija się i rośnie. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa na ziemi, a zatem, jeżeli jesteśmy ambasadorami Chrystusa, to reprezentujemy Jego. To wypowiadamy Jego słowa. To wypowiadamy Jego wolę. To mówimy to, co jest w zgodności, w harmonii z Jego słowem. Tak samo jak Jezus zawsze powtarzał, że On wypowiada tylko słowa, które Ojciec włożył do Jego serca. Do końca był poddany woli Ojca. I do końca nasze życie musi być poddane woli Ojca, bo jesteśmy Jego ambasadorami. Nie możemy reprezentować swojego zdania i swojego stanowiska. Ale Kościół musi poznać prawdę i tą prawdę ogłaszać i w tej prawdzie żyć. Jeżeli coś w moim życiu osobistym nie jest zgodne z Jego prawdą, to musi to być skorygowane. Jeżeli coś nie jest zgodne z prawdą Bożą w życiu Kościoła, to musi być skorygowane, przemienione. Wciąż musimy się poddawać tej korekcie prawdy Bożego Słowa. I kiedy mowa jest o tym, że to jest duch prawdy, to tej prawdy nie musimy odkrywać na nowo, tylko tą prawdę musimy zastosować w życiu. Do tej prawdy się zbliżyć, tej prawdzie się poddać. W 28 rozdziale Mateusza Jezus mówi, że będzie z wami aż do skończenia świata. I kiedy mówi o tej bliskości w Duchu Świętym, to daje nam schronienie, to daje nam pokój. Pokój, którego nie może dać świat, mówi Pan Jezus. I tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Obdarowuje nas pokojem i my czasem mówimy, daj mi święty spokój, my chcemy mieć swoje życie. Ale Pan Jezus, kiedy daje nam pokój do serc, to prowadzi nas w sytuacje, które są wielokrotnie niepokojem. I to jest ten paradoks naszego życia chrześcijańskiego. Mamy pokój w sercu, mamy obecność Boga w Duchu Świętym, mamy Chrystusa i pokój, który przewyższa wszelki rozum. Jeżeli idziemy z zgodności z prawdą Bożego Słowa i z wolą Ojca, to będzie dochodziło w naszym życiu do różnych rozdźwięków, do różnych konfliktów, do prześladowań i nawet do utraty życia, jak to się dzieje w wielu krajach afrykańskich czy muzułmańskich. Pytanie jest, czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa, gotowym zapłacić taką cenę? Czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa, gotowym iść bez kompromisu, głosząc Chrystusa, pokazując Go swoim życiem, przemienionym charakterem? Bo jeżeli Jezus mówi o tym, że Duch Święty będzie w was, to będzie dokonywał procesu przemiany naszego charakteru i jeden z obecnych teologów też w dzisiejszych czasach mówił o tym, że ten przemieniony charakter świadczy o tym owocu Ducha Świętego. I jeżeli ten owoc Ducha Świętego ukazuje podobieństwo nasze do Chrystusa, to znaczy, że Duch Święty dokonuje tej przemiany naszego charakteru, nad którym potrzeba jest tak wiele pracy. Ten pokój wynikający z pojednania nas z Bogiem. Apostoł Paweł przypomina o tym w liście do Rzymian w 5 rozdziale, że ten pokój mamy dzięki pojednaniu przez Chrystusa. I o tym pokoju Pan Jezus mówił. Nie tak jak świat daje, ale ja wam daję. A zatem jeżeli reprezentujemy Chrystusa, to Duch Święty chce nam w tym pomóc. Nie bójmy się tego, ale odważnie stawiajmy kroki wiary, będąc Jemu posłuszni, bo to jest najwyższy wyraz miłości do naszego Pana. I po trzecie, działanie, które wynika z faktu, że Duch Święty jest Duchem Prawdy. W 16 rozdziale od 8 wiersza Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że Duch Święty przyjdzie, to mówi, że przyjdzie i wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. I to były bardzo ważne słowa dla uczniów Jezusa i myślę, że dla nas również one są ważne, kiedy słyszymy to przesłanie. Dlatego, że to On przekonuje i udowadnia i wywodzi na światło. Tak jak policjant, który nas czasem zatrzymuje, on wskazuje nam na te błędy, które popełniliśmy. Jeżeli nas policjant zatrzymuje, to już sami wiemy, że coś nie jest tak. I wtedy musimy się grzecznie zapytać, co się stało. I pan policjant wtedy nam tłumaczy, co się stało, dlaczego nas zatrzymał. I my wtedy możemy oświeceni jego tłumaczeniem powiedzieć, no tak, albo się zgadzam, albo wciąż próbować udowadniać, że nie, nie, to tak nie było. Ale przeważnie jest tak, że policjanci są tak ustawieni, że widzą nasze błędy z daleka. I nasz Ojciec w niebie, On widzi nasze błędy z daleka. I kiedy chce skorygować nasze życie, to posyła Ducha Prawdy, który daje nam znać. Jeżeli to nie pomaga, to posyła policjanta. Kiedy, pamiętam, zostałem zatrzymany, miałem akurat taki jeden dzień, że z jednego zakładu karnego przejeżdżałem do drugiego i tak troszeczkę szybciej musiałem jechać. Policjant właśnie zatrzymał. Było ich dwóch. No i tak mówię właśnie, że troszeczkę się spieszę, że przepraszam, a gdzie to się tak ksiądz spieszy? Ja mówię, no właśnie tak z jednego zakładu karnego do drugiego i z tymi... No i co? I jak się ksiądz tak spotyka, to coś pomaga i tak zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię, że no oczywiście dużo takich jest przypadków, kiedy ta prawda rzeczywiście zmienia człowieka. I ten, choćby ten Artur Cejroński, który tutaj był z wami przez tylko wywiad jakiś tam internetowy, to jest jeden ze skazanych, który w Sztumie właśnie był u nas przez jakiś czas i mieliśmy też spotkania z nim. To pamiętam, jak właśnie w jego życiu Duch Święty też dokonał wiele przemiany. I dzisiaj jest wspaniałym Bożym narzędziem. To właśnie ta praca Ducha Świętego dokonuje to. I wtedy ten policjant już do tego drugiego, który zaczął mi wypisywać mandat, mówi, zostaw, mówi, daruj księdzu pastorowi, bo jak my darujemy, to mówi, Ojciec w niebie nam odpuści. I wtedy tak jakoś tak z wdzięcznością Bogu mogłem z tej sytuacji wyjść poprzez to świadectwo. I wszyscy byli zbudowani, wszyscy zachęceni i wszyscy skorygowani i wiara wszystkich wzrosła i policjantów i moja. Także to było jedno z takich dobrych. A czasem trzeba było zapłacić mandat. Także to już bez wyjątku, czy ksiądz, czy nie ksiądz, czasem po prostu trzeba było zapłacić mandat. I czasem musimy ponieść pewne konsekwencje w naszym życiu, jak popełnimy błędy. I czasem z tych błędów i z ceny za te błędy musimy się nauczyć. I to jest dobre, kiedy uczymy się. Kiedy uczymy się i nie popełniamy tych błędów. Kiedy mamy świadomość, że jako Boże dzieci zapomnieliśmy o jakimś prawie Bożym. I zlekceważyliśmy może, że to nie zadziała. I wtedy Duch Święty przypomina nam, że On jest Duchem Prawdy i że ta prawda jest niezmienna. My się zmieniamy, historia się zmienia, zmieniają się zwyczaje, zmieniają się narody, języki, ale prawda jest niezmienna, którą jest Chrystus. I to nie jest tylko definicja jakaś, ale tu chodzi o Chrystusa, o osobę Chrystusa. Jeżeli Pan Jezus mówi o tym, że pośle Ducha Świętego, innego pocieszyciela, innego pomocnika, innego opiekuna, który będzie z wami, to chcę jednocześnie uczniom powiedzieć, że to wszystko zostaje niezmienne. Ja jestem z wami. Że świat będzie musiał przechodzić różne drogi, ale wciąż na nowo wzrok musi być zwrócony na Chrystusa. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu ma się zmienić, to musimy spojrzeć na Chrystusa. Skorzystać z Jego daru łaski. Jeżeli coś ma się zmienić w rodzinie, w kościele, w narodzie, w państwie, to musimy spoglądać na Chrystusa, skąd nadejdzie pomoc. I Duch Święty wykonuje tą pracę i przekonuje o grzechu. Przekonuje o tym, że niewiara jest grzechem. Ta definicja grzechu jest tutaj określona jako niewiara. Wszystko, co nie wypływa z wiary, mówi apostoł Paweł, jest grzechem. O sprawiedliwości ma przekonać świat. O sprawiedliwości, która jest w Chrystusie. Tego, którego Ojciec przyjął jako zadośćuczynienie. I ten, który wstawia się za nami. Tylko w ten sposób możemy być usprawiedliwieni, dlatego że Chrystus dokonał tego usprawiedliwienia dla nas. I na tej podstawie, przez dzieło Chrystusa, my dzisiaj możemy otrzymać nasze usprawiedliwienie. I tylko to dzieło Chrystusa ma wpływ na nasze usprawiedliwienie. Nic innego nie może nas usprawiedliwić, jak to dzieło Chrystusa i Jego przelana krew. I o sądzie jest on widoczny na krzyżu, gdzie Jezus umarł za grzech świata. Bo to sąd dotknął Jezusa Chrystusa. Bo to sąd dotknął Jego. Fakt, że Syn Boży musiał umrzeć, ukazuje tą całą powagę i całą grozę sądu. I znowu, dzięki temu wydarzeniu my możemy być usprawiedliwieni. Ale na podstawie tego faktu, że władca świata już jest osądzony, mówi Pan Jezus. To już się dokonało. I my nie musimy dokonywać jakiejś nowej walki, ale powołać się na to zwycięstwo i na ten złamany oścień. Jeżeli ktoś nie podda się wierze Jezusowi, nie ma tego piorunochronu ochronnego przed Bożym gniewem. Nie ma Jezusa. To właśnie osoba Jezusa jest tym parasolem ochronnym dla naszego życia. Kto uwierzył, przeszedł z śmierci do życia. I gniew Boży nie ciąży na nim. Słowa z Ewangelii z 3 rozdziału 36 wiersza. To są słowa, które w moim młodym wieku pomogły mi oddać moje życie pod panowanie Jezusa. Kiedy nosiłem lęk przed śmiercią, przed przyszłością, to kiedy odkryłem słowa Jezusa mówiące o tym, że kto uwierzył, przeszedł z śmierci do życia i gniew Boży nie ciąży na nim. To były słowa, które pomogły mi postawić ten krok wiary. I to są słowa, które dzisiaj zachęcają nas do tego, byśmy ukryli się pod tym autorytetem Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który został przybity do krzyża, którego przelana krew sprawia nasze usprawiedliwienie. I wiara w Niego, poddanie się Mu, daruje nam życie. I sprawia, że jesteśmy obdarzeni obecnością Jego w Duchu Świętym. I Jezus wstawia się za nami. Daje nam swój autorytet. To my możemy reprezentować Jezusa tutaj na ziemi. To my możemy się nazywać Jego ambasadorami. To my możemy spełniać tą ważną rolę, kiedy posyła nas do tego świata. I w Jego autorytecie nieść to pismo. Pismo naszego Króla do tego świata. Pismo, które mówi o ułaskawieniu. Jakże wielu pisze wnioski skazanych do prezydenta o ułaskawienie i czekają na tą wiadomość, kiedy przyjdzie do nich osobiście list mówiący o tym, że jesteś ułaskawiony. I my dzisiaj mamy to zadanie, by jako reprezentanci Jezusa Chrystusa z pomocą wzmocnieni siłą Ducha Świętego, Jego świadectwem, zanieść to poselstwo prawdy, że Ty i ja jesteśmy ułaskawieni. Że Ty i ja mamy wolność. Że Ty i ja możemy wyjść na wolność po długich latach więzienia, po długich latach jarzma grzechu w naszym życiu. Jeżeli to w naszym życiu się dokonało, to również może się dokonać w życiu tych, do których Jezus nas posyła. I ten pomocnik, pocieszyciel, adwokat będzie tym i jest tym, który nam pomaga w niesieniu tego poselstwa. On nie jest tylko dla naszej przyjemności, dla tego, byśmy się dobrze poczuli, ale jest po to, byśmy w sytuacjach trudnych zagrożenia i na tej drodze misji wiedzieli, dokąd zdążamy i z jaką wiadomością Król nas posyła. I wiedzmy, z jaką wiadomością On nas posyła do tego świata. Ale wiedzmy również, że to nie nasze poselstwo, to nie nasze kościoły, ale jesteśmy reprezentantami i ambasadorami Królestwa Bożego. Tej większej i szerszej rzeczywistości, do której zostaliśmy włączeni. I każdy z nas indywidualnie, i każdy z nas jako Kościół lokalny, jesteśmy zobowiązani i zobligowani do tego, żeby zanieść prawdę tego poselstwa do tego świata. I w tym Duch Święty chce nas umocnić, pocieszyć w trudnych chwilach, przeprowadzić przez doświadczenia i potwierdzić to słowo prawdy i spowodować, że to świadectwo, jakkolwiek ono jest słabe czy mocne, by to świadectwo Ducha Świętego dokonało przemiany w życiu człowieka. To jest nasze zadanie. I to powiedział Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię. Oto Królestwo Boże już jest pośród was. I to Królestwo Boże już dalej się zaczęło rozwijać. Przez uczniów, przez apostołów, przez Kościół pierwszych wieków, przez dzisiejszy Kościół, przeze mnie i przez ciebie. Jeżeli całkowicie poddam swoje życie i całkowicie oddam je pod autorytet Jezusa Chrystusa w mocy Jego Ducha Świętego, Pocieszyciela, to będziemy mogli oglądać owoce tego, że wielu jeszcze wejdzie do Królestwa Bożego i wielu razem będzie oddawało chwałę Królowi Królów i Panu Panów, Jezusowi Chrystusowi. I do tego Jezus nas zaprasza, żebyśmy na nowo podnieśli nasze głowy, na nowo otworzyli nasze serca, na nowo zobaczyli i doświadczyli tą rzeczywistość, że On jest Panem i On chce przez nas ogłaszać pokój dla tego świata. Zapraszam nas, powstańmy do modlitwy i